Rozmowa bardzo polityczna.
Mieliśmy bardzo spokojne, łagodne wejście w tę godzinę. Jest 9 minut po godzinie 18. Mam nadzieję, że teraz zrobi się już trochę bardziej gorąco w studiu. To jest rozmowa bardzo polityczna Radia Poznań, a ze mną już nasi goście w kolejności alfabetycznej. Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Bartłomiej Stroński z Nowej Lewicy.
Dzień dobry wieczór.
Piotr Wawrzyniak z Konfederacji Korony Polskiej i Grzegorza Brauna.
Witam serdecznie.
I radny sejmiku województwa wielkopolskiego Filip Żelazny z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie radny.
Witam pięknie.
To zaczynamy od małego niuansu. To pytanie do pana radnego. Czy pan ma już na swoim telefonie pobraną aplikację biało-czerwona? To jest aplikacja Prawa i Sprawiedliwości, nowość, dostępna już teraz na telefony.
Nie mam.
I nie jest to obowiązkiem dla członków partii?
Zaczynamy prima aprilisem, rozumiem, żartami. Nie, oczywiście, że to nie jest obowiązkowe. Szczerze mówiąc, nie wiem, że ono rzeczywiście już funkcjonuje. Zapowiedzi o tym były jakiś czas temu. Ja nie mam absolutnie.
To jest taki krótki wstęp. Czy te nowe technologie są dziś bardzo ważne w polityce? Zwłaszcza jeśli się sięga po młodych wyborców. Wydaje się, że Lewica czuje to, ale na przykład aplikacji nie ma póki co partyjnej.
Nie, nie mamy swojej aplikacji. Korzystamy z aplikacji dostępnych. Korzystamy z takich aplikacji, które ludzie mają zainstalowane na telefonie. W przeciwieństwie do innych aplikacji pisowskich, których nawet sami członkowie nie mają, więc myślę, że prowadzimy skuteczny przekaz za pomocą istniejących przede wszystkim aplikacji społecznościowych.
To jest temat, który faktycznie jest ważny i do rozgryzienia dla partii politycznych, odpowiada pan Jacek Gursz.
Tak, oczywiście kwestia przepływu informacji jest bardzo istotna w dzisiejszych czasach. Ale myślę, że to nie zależy ta skuteczność od tego, w jakiej aplikacji, w jakim urządzeniu będziemy mieli, tylko od zaangażowania poszczególnych członków. Chodzi o to, aby każdy, kto jest zainteresowany działalnością polityczną, faktycznie po te informacje sięgał, sprawdzał, czy są, aby były po prostu na wyciągnięcie ręki i do użytku.
To jeszcze krótko zamykamy ten wątek. Piotr Wawrzyniak, Konfederacja.
My jako środowisko tej konfederacji, nazwijmy głównej konfederacji Grzegorza Brauna, no myśmy tą, że tak powiem, naszą politykę zaczęli robić właściwie głównie w mediach społecznościowych. Głównie z tego korzystaliśmy.
I to jest lepsze niż na przykład billboardy, niż typowe kampanie?
Ja ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę na temat billboardów czy przystanków autobusowych w kontekście reklam politycznych i mój rozmówca stwierdził taką jedną trafną rzecz. Niech pan zobaczy, że jak ludzie siedzą na przystankach autobusowych, to co robią? Patrzą w telefon. Także nawet będąc na przystanku autobusowym, ludzie, podejrzewam, że nawet nie są w stanie zauważyć billboardów, które tam są, bo cały czas mają głowy w telefonie. Także reklama na Facebookach, na mediach społecznościowych to jest dzisiaj klucz w polityce i bez tego, jeżeli ktoś o tym zapomni, no to generalnie przyszłości raczej dobrej w polityce mieć nie będzie.
To tak? Adwocem?
No na przejściach dla pieszych ludzie nawet korzystają z telefonów, tak więc ta komunikacja jest bardzo ważna i rzeczywiście w tej chwili staje się stream internetowy, staje się głównym streamem, z którego wszyscy korzystają. Od prawa do lewa.
To zostawmy już tę rozgrzewkę za nami, przejdźmy faktycznie do tego, co dzieje się w polityce, do ważnych słów, chociaż to jest temat też, który trochę wraca jak bumerang. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w weekend, że jego partia chce zmienić konstytucję, to jest cytat, na taką, której nie da się wywrócić, a te się udało wywrócić jednym małym palcem. Panie radny, proszę o wytłumaczenie, o co chodzi z tym wywróceniem.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, mamy takie nieodparte wrażenie i myślę, że to nie tylko ja, ale wszyscy już nasi mieszkańcy, myślę o całym społeczeństwie, że doszliśmy już powoli, jeśli nie doszliśmy do końca, doszliśmy do takiego momentu, w którym właściwie trudno było uznać, co jest rzeczą pewną, co jest rzeczą trwałą, co jest rzeczą, która jest niepodważalna, którą my wspólnie jako politycy, czy też samorządowcy, w każdym razie jako te osoby, które w jakimś zakresie są odpowiedzialne za władzę, respektujemy i uznajemy. I teraz w momencie, kiedy mieliśmy rekonstrukcję rządu, tą, która była zapowiadana po to, żeby dać, jak rozumieliśmy wszyscy, jakiegoś nowego ducha, no to właściwie co myśmy usłyszeli? Myśmy nie usłyszeli ani zdania o tym, co ma być przedmiotem prac tego rządu, jaki jest nowy pomysł, co chcemy wspólnie zrobić, mając w perspektywie też prezydenta, który no nie jest po myśli koalicji 13 grudnia, bo przecież zdecydowanie liczyła, że będzie coś innego. Jakie było zdziwienie? No zdziwienie było takie, że nie było ani zdania merytorycznego, co będziemy chcieli robić. Jakby się spojrzało, to jedyne, co nastąpiło, to zmiana twarzy. Przy czym kolejne pytanie można było zadać. Jaka jest różnica w tym, że ministrem sportu będzie pan Nitras, a jaka to jest różnica, że będzie minister Big Brother?
Dla Wielkopolski to chyba dobra informacja, że mamy kogoś od nas, kto ma swój resort.
No ale jakie są osiągnięcia, jakie są sukcesy Big Brothera, pana Rutnickiego,
mówi
który właściwie jest...
On no dopiero tak, został tym ministrem, więc może dajmy mu trochę
czasu. Tylko, że on jest posłem drugą czy trzecią kadencję, czy może już nawet szóstą. A właściwie tym, czym się sławił, to sławił się tym, że był w programie Big Brother i z tego był znany.
Ja akurat, Idolu.
Nie, Big Brotherze. Jednym pierwszych Big Brothera, niech pan spojrzy.
Idolu.
Myślę, że pan burmistrz pewnie kojarzył kolegę partyjny.
Jeżeli to jest Big Brother czy z Idol, ja twierdzę, że to jest Big Brother, jedno to nie ma większego znaczenia. Ma znaczenie to, że jeżeli to jest kluczem i sensem polityki i różnica między nimi polegała na tym, że jest wyższy, bardziej brutalny, bardziej krzyczy i bardziej dowala pisowcom, to w tym sensie doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście trzeba się zastanowić nad tym, jak to nasze państwo dalej ma funkcjonować, bo jeżeli będziemy tak dalej tą drogą szli, to właściwie my będziemy kwestionowali już wszystko.
Ale to chodzi o zmianę ustroju, bo nie widzę powiązania Ministerstwa Sportu akurat. Raczej szukałbym tutaj kwestii Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości to jest druga część, do której chciałem dotrzeć, ale wszystko sprowadza się do jednej rzeczy. Nie ma w gruncie rzeczy żadnego pomysłu oprócz tego, że trzeba podważyć, zmienić, zrujnować wszystko, co tylko było kiedykolwiek związane z poprzednim rządem, z Prawem i Sprawiedliwością. I teraz w tym sensie osoby odpowiedzialne za państwo, mając na uwadze, że mamy rząd taki, jaki mamy, mamy prezydenta takiego, jakiego mamy, w naszym przekonaniu najgłębszym jest czas na to, żeby rzeczywiście usiąść i wspólnie zastanowić się nad taką sytuacją, żebyśmy na przyszłość wypracowali rozwiązania, które tej sytuacji, która jest teraz, będą przeciwdziałały. Możemy sobie powiedzieć, i taki jest zamiar, i taka jest idea. W porządku. Jesteśmy teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo wewnętrznie w kraju nie dzieje się, delikatnie mówiąc, najlepiej. Mamy delikatnie, rzecz ujmując, niebezpieczną sytuację poza naszymi granicami. Usiądźmy i porozmawiajmy wspólnie, czy jesteśmy wypracować w stanie, choćby w sprawie KRS-u, być może w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i wielu innych obszarów, to byśmy się zastanowili, czy jesteśmy w stanie znaleźć wspólny mianownik, na przykład wybierać większością 3/5 członków Krajowej Rady Sądownictwa, na przykład przez Sejm, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy jakieś inne rozwiązania. To jest otwarte. I temu miało służyć to wskazanie, bo rzeczywiście to jest wskazanie słuszne. Czy ono na podatny grunt trafi? Niestety wszelkie znaki na niebie i ziemi, choćby po tej rekonstrukcji, wskazują, że nie, dlatego że raz jeszcze powiadam, żeby można było mówić o na przykład zmianach konstytucyjnych, to muszą być dwie rzeczy po obu stronach. Znaczy musi być wola polityczna i musi być pomysł, w którą stronę chcemy iść. Po tej zmianie rekonstrukcji rządu, po tych chociażby dwóch, jakie to jest różnica, czy będzie pan Żurek, czy będzie pan Bodnar? No pan Żurek jest tym samym co Bodnar, tylko jeszcze bardziej.
Mówi się, że dyskurs jest trochę inny,
jeszcze ostrzejszy. No to właśnie o tym mówię. No to w jaki sposób my chcemy rozwiązać tą sprawę? Jeżeli a Piać z powrotem non-stop się ciągle mówi, że trzeba wszystkich pisowców pozamykać, najlepiej PiS to trzeba w ogóle zdelegalizować i najlepiej w ramach demokratycznego państwa funkcjonować bez opozycji. No, w związku z tym my mówimy stop, jest prezydent przez najbliższe 5 lat taki, jaki jest, rząd taki, jaki jest przez jeszcze pewnie jakiś okres czasu. Jeżeli się teraz nie opamiętamy, to ciemne chmury nadchodzą coraz bardziej.
Czy Koalicja Obywatelska jest gotowa zmieniać konstytucję z Prawem i Sprawiedliwością?
Ja może najpierw do tych zmian w rządzie. Jakub Rutnicki 20 lat temu faktycznie wystąpił w finale Idola, a później stał się posłem i przez 20 lat ciężko pracował. I ta ciężka praca codzienna w terenie, w biurze poselskim, w Sejmie, on nie słynie tylko z tego, że potrafi krzyczeć, bo wy się tego boicie, że wam wykrzykuje prawdę w PiS-ie, ale został tym posłem dzięki swojej ciężkiej pracy. I ja bardzo gratuluję mojemu koledze. Cieszę się, że mamy posła ministra z Wielkopolski, bo myślę, że to będzie z dobrym, pozytywnym skutkiem dla nas. Strasznie mnie oburza to, kiedy przedstawiciele PiS-u po 8 latach demolki państwa dzisiaj udają dobrych przyjaciół Polski i mówią o tym, że chcieliby wszystko naprawiać, kiedy najpierw wszystko zepsuli. Przecież demolka wymiaru sprawiedliwości, demolka w ogóle systemu prawnego zaczęła się za rządów PiS-u. Tylko od 2015 roku, przypomnijmy sobie, jak został uchwalony budżet 2016 roku i potem te wszystkie inne wydarzenia, które do dzisiaj wszyscy mamy w pamięci i naprawdę, nie chcę mówić, że to jest hipokryzja, ale naprawdę to jest dla mnie zadziwiające, że ktoś dzisiaj mówi, że to trzeba naprawić. Mieliście 8 lat w PiS-ie na to, żeby naprawiać, ale wy każdego dnia mieliście tylko jeden cel, tak zepsuć państwo, żeby było, służyło wam, waszym prywatnym interesom i demolce państwa. I właśnie to, co pan powiedział, stworzeniu systemu, który wyeliminuje opozycję, wyeliminuje tych wszystkich, którzy stoją PiS-owi na drodze do dyktatury w państwie. I myślę, że dzisiaj, jeżeli mówimy o zmianach w prawie w ogóle, to widać, jak nad każdą ustawą będzie, jest problem, aby ją w normalny, spokojny sposób przeforsować.
Dlaczego?
No to pan powinien wiedzieć najlepiej.
Ale nie wiem.
No to niech pan obejrzy chociażby jedno posiedzenie, czy drugie posiedzenie.
Jeżeli jest większość, to głosuje. No.
No tak, ale potem mamy jeszcze prezydenta.
Wie pan, ile w ustaw pan prezydent... Dobrze, ale no to jeżeli pan mówi, to ja zadam pytanie. To ile ustaw pan prezydent Duda zawetował czasu, kiedy stworzyliście rząd?
To nie chodzi o to, co zawetował. Chodzi przede wszystkim również o te ustawy, które w trybie kontroli przekazał na przykład do Trybunału Konstytucyjnego. To, że zawetował tylko 6 czy 9...
Zawetował 5 albo 6 ustaw.
Tak, dokładnie. Co się z panem zgodzę, ale ile takich... Powiedziałbym o jakości ustaw, a nie o ilości. Ile ustaw dzisiaj... tych, które powinny funkcjonować, jest jakby w tym obrocie, w tych zamrażarkach trybunałów i sądów, bo to jest, myślę, że najbardziej istotne.
Ale czy w tej jednej sprawie, dzisiaj... chociażby w sprawie sędziów, panowie nie widzicie miejsca do kompromisu, bo mówią o tym prawnicy, którzy nawet twierdzą, że faktycznie KRS był, ten skład był powołany wadliwie, że mówią one o sędziach, ale z drugiej strony mówią, że nie można teraz tego wszystkiego wyrzucić, nie można przekreślić tych wszystkich ludzi, bo wymiar sprawiedliwości sobie nie da rady.
Nie, dlatego potrzebny jest nowy krok, nowe rozdanie, natomiast pytanie, czy na to rozwiązanie znajdziemy kompromis. Bo zwróćmy uwagę, każdy ma swoje interesy, bardziej lub mniej zbliżone do takiego ideału, bo ideału już myślę, że w Polsce przez najbliższe lata nie osiągniemy. Natomiast do sprawnego funkcjonowania państwa, sprawnego funkcjonowania sądownictwa, bo jeżeli mówimy o konstytucji, to trzeba pamiętać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zmianę samych zapisów dotyczących KRS-u czy sądownictwa. Po 20 latach widać wiele obszarów, w których konstytucja powinna się zmienić, ale będzie bardzo trudno. Właściwie w tej chwili ja uważam, że to nawet będzie niemożliwe, abyśmy znaleźli takie rozwiązania, które będą satysfakcjonowały wszystkich razem, bo przypomnę, że to jednak jest do uchwalenia konstytucji wymagana zdecydowana większość parlamentarzystów i ta zgodność prawie dzisiaj jest niemożliwa.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Korony Polskiej, prawnik
i adwokat. Tak, ja tu widzę, proszę państwa, taki problem, że nie powinniśmy pytać, czy zmienić konstytucję, czy nie, tylko najpierw powinniśmy się skupić na tym, żeby tą konstytucję przestrzegać, tak? A na dzień dzisiejszy mam taką sytuację, zresztą już po tej rozmowie tutaj po przedmówcach moich, których miałem tutaj przyjemność przed chwilą słuchać, no widzę, że takiego kompromisu między tymi stronami nie będzie. Nominacja...
Czyli wszyscy mamy konstytucję?
Nominacja ministra Żurka jest takim dolaniem benzyny do ognia, a nie z próbowaniem, wyciszeniem tego sporu, no bo w pierwsze działania, jakie podjął minister Żurek, to było bodajże zawieszenie kilkudziesięciu prezesów,
46,
prezesów
tak
sądów. O, to jest dolewanie oliwy do ognia, a nie szukanie kompromisu, tak. Dobrych polityków poznaje się po tym, że potrafią się dogadać ponad podziałami dla dobra ludzi, którzy ich wybrali, tak. Jeżeli w 20 roku, 21 roku, tylko przy konstytucji marcowej, mając tyle partii, nasi przodkowie potrafili się dogadać, ja nie rozumiem, w czym tu jest problem, tak, bo panowie tutaj mówicie o jakichś partykularnych interesach, no jeżeli kierujecie się partykularnymi interesami, co w PiS-ie i PO jest nagminne i w przystawkach również, o to faktycznie my tutaj nigdy do żadnego kompromisu nie dojdziemy, bo nie macie nigdy na uwadze dobra wspólnego obywateli, tylko swoje partykularne interesy, tak. Wracając jeszcze do konstytucji, tak. Demokratyczna strona, tak zwana demokratyczna koalicja, tak, no. Jeżeli mamy w konstytucji mowę o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, Oto ta nieustanna próba przez lewicę i inne tego typu siły wprowadzania tak zwanych związków partnerskich, które de facto...
To za chwilę lewica się odniesie.
No na zapewne.
Z przyjemnością.
Które de facto chodzi o to, żeby próbować zrównać małżeństwo ze związkiem, tak zwanym związkiem partnerskim. To samo Unia Europejska naciska wskutek tej swojej ideologii. No w Konstytucji mamy jasno to napisane, tak? Więc nie rozumiem, dlaczego jest to parcie, bo można powiedzieć, że to parcie bezprawne, skoro Konstytucja nie jest zmieniona. Jak Konstytucję zmienicie, nie daj Bóg, to będziecie mieć do tego podstawę prawną, natomiast na dzień dzisiejszy tego nie ma. Tak? Ja wiem, że pan będzie tłumaczył, że to nie ma, że to jest małżeństwo, że to związki partnerskie, żeby móc sobie dziedziczyć i tak dalej. A zresztą bójdy, bo dziedziczyć można już w testamencie sobie dzisiaj, można wszystko zapisać, komu się chce. Jeśli chodzi o kwestię dostępu do informacji medycznych, jest to również też do załatwienia, wystarczy podpisać stosowne oświadczenie. Także te wasze argumenty, które podajecie, to tylko są takie, to jest takie lotowanie żaby, tak, żeby jakoś tam ludzi próbować przekonać do tego, że chcecie zrównać de facto małżeństwo ze związkiem partnerskim osób tej samej płci, niezgodnie z polską konstytucją. Także no, szargacie tą konstytucję, a jednocześnie z drugiej strony macie na ustach.
Teraz, bo już się pogubiłem. Wszyscy tylko nie wiesz.
My jeszcze nie rządziliśmy, okay. Więc...
my nie jesteśmy częścią PiS-u i zdecydowanie i nigdy nie będziemy.
Jesteście częścią uśmiechniętej koalicji, która obecnie rządzi, tak? I czy minister Kotula i czy inne osoby z państwa, z pana środowiska, no tylko tutaj żuszkami, żeby te związki partnerskie prowadzić. No pan to doskonale wie, no to nie jest to żadną tajemnicą.
Przeszliśmy z tematu spraw wymiaru sprawiedliwości do związków partnerskich, czyli kolejny obszar, w którym być może... należałoby zmienić konstytucję, jak pan uważa?
To znaczy, po kolei, zacznijmy po kolei. Widać od pewnego czasu, że środowiska polityczne związane z Prawem i Sprawiedliwością, głównie ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dążą do zmian konstytucji z różnych powodów. Oczywiście argumentują to przede wszystkim zrobieniem porządku z systemem sądownictwa, natomiast naturalnie pod skórą możemy czuć, że mogą chcieć bardziej wzmacniać autorytaryzm władzy, kiedy na przykład u tej władzy będą. I Jarosław Kaczyński już rok temu też wspominał o zmianach konstytucyjnych, jednocześnie bodajże na początku roku prezydent Andrzej Duda wniósł poprawki do konstytucji, co prawda związane z nakładami na
obronność,
dokładnie. No i widać, że PiS dąży do konstytucji. Jeżeli chodzi o obecnie funkcjonującą konstytucję, została wprowadzona w latach 90. za kadencji właściwie najlepszego prezydenta, jaki był Aleksandra Kwaśniewskiego. Na tamte czasy, pomijając to, że ta konstytucja była pewnego rodzaju kompromisem między konserwatystami a środowiskami lewicowymi, była to dość dobra konstytucja i bardzo dobrze funkcjonowała przez prawie 20 lat. Natomiast czasy się zmieniają i dzisiaj powiem przekornie jako człowiek lewicy, że w zasadzie częściowo bym się zgodził z Prawem i Sprawiedliwością i konstytucję należałoby zmienić. Należałoby ją zmienić pod warunkiem właśnie to, co zostało wspomniane. Zrównaniem związków partnerskich z małżeństwem, czyli wprowadzenie instytucji związków partnerskich do konstytucji. Nowa konstytucja, nowe poprawki do konstytucji powinny zdecydowanie zawierać...
Zdaje się, że nie o tym myślał prezes Kaczyński, mówiąc o...
Próbuję to przekuć na dobrą stronę, więc ja próbuję pomóc Prawie i Sprawiedliwości w zmianach konstytucyjnych i właśnie podpowiadam szanownemu panu z PiS-u, co tam powinno się znaleźć, więc prawdopodobnie możemy stać po tej
stronie. Chyba musielibyście razem ustalić, bo przypomnę naszym słuchaczom, że zmiana konstytucji w Polsce nie jest łatwa, tak? To potrzeba dwóch trzecich w parlamencie.
Ale było pytanie o to, czy powinna zostać zmieniona, a nie czy będzie zmieniona, więc ja opowiadam się rzeczywiście za tym i właśnie mówię, co tam powinno się znaleźć. Czyli oprócz związków partnerskich uważam, że w konstytucji powinno się znaleźć przepisy uwzględniające zmiany klimatyczne, ponieważ tak naprawdę cały świat się zmienia i konstytucje nowoczesnego kraju powinny to obejmować. Dostęp do mieszkań, mieszkanie prawem, a nie towarem. W Konstytucji Nowej powinny się znaleźć wzmocnienie praw pracowniczych, między innymi związków zawodowych oraz dostęp do usług zdrowotnych. I co najważniejsze, nowa Konstytucja powinna też wypowiadać się w sprawach sztucznej inteligencji, bo to jest bardzo duże wyzwanie dla nas wszystkich, dla całej cywilizacji. I tak w tym kierunku powinniśmy zmieniać Konstytucję. Natomiast jeżeli chodzi o spór o sądownictwo, to moje zdanie jest takie, że tym się powinni zająć eksperci, bo ludzie tak naprawdę nie rozumieją, większość zwykłych ludzi nie rozumie, o co chodzi w tym całym sporze i najważniejsze dla zwykłych ludzi, dla obywateli jest to, żeby sądy funkcjonowały sprawnie i szybko i to jest główny cel, jaki powinniśmy osiągnąć.
Jeśli mogę,
Proszę.
Naprawdę już Bismarck mówił, Achtung, nachcesz profesorem Vaterlandu bis verlore, 88 prawników, kraj będziesz zniszczony. Jeżeli się zaczynają autorytety, jak pan powiedział, eksperci wypowiadają, to słyszymy profesora Zolla, który mówi, że stwierdzenie ważności wyborów powinno dokonać Zgromadzenie Narodowe. To jeżeli my doszliśmy już do takich czasów, kiedy osoby, które... Ja też skończyłem prawo, jestem radcą prawnym. Kiedy myśmy jednak na pewnym poziomie mogliśmy się z pewnymi profesorami nie zgadzać. Nie był taki, drugi taki, no ale jednak był autorytet profesora, który jeden miał pogląd lepszy, drugi gorszy, może jeden bardziej dziwny w jakichś sferach. No ale raczej nigdy nie dochodziło do sytuacji takiej, żeby mi mówiono, że na przykład... Zgromadzenie Narodowe, kiedy jak wół stoi w przepisach, kto stwierdza ważność wyborów i mówi to profesor o takich rzeczach. W związku z tym my naprawdę doszliśmy już do takiej sytuacji, o której ja zacząłem od początku mówić, że zaczynamy, że na dzisiaj zaraz dojdziemy do sytuacji takiej, w której nie będziemy wiedzieli, co w ogóle funkcjonuje i co jest rzeczą pewną, a co nie jest pewną. Bo przecież, szanowni państwo, gdyby nie to, jak zachował się marszałek Hołownia, który jest od czci i wiary teraz odsądzany przez wszystkie środowiska, w których do tej pory, no przecież był uwielbiony, Platforma, Gazetę Wyborczą poczytajmy, TVN24 posłuchajmy, TOK FM posłuchajmy, ja czasem masochistycznie to robię, jak jadę samochodem. No to przecież gdyby on nie powiedział w ten sposób, że odbiorę przysięgę i nie zaprzysiężemy prezydenta, to ten chocholi taniec wokół tego, czy prezydent Nawrocki został w ogóle prezydentem, by trwał nadal. To nie była kwestia dobrej woli, takiej, śmakiej czy innej zdarzeń. To była kwestia tylko i wyłącznie tego, że w sposób brutalny ten chocholi taniec marszałek Hołownia przeciął. Jeżeli my dochodzimy do sytuacji takiej, kiedy w normalnej demokracji jest to, że my dzisiaj się spotykamy w audycji i że marszałek Sejmu spotka się z liderem opozycji, to przecież on jest odsądzany od czci i wiary, jakby spotkał się, ja nie wiem, gdzieś w tajemnej kładce z największym naszym wrogiem sąsiedniego kraju.
Ale no my tak doszliśmy. Było. On się właśnie w tajemnicy spotkał.
Ale z kim? Marszałek Sejmu z liderem opozycji. No i jest wokół tego zamęt taki, jakby jeden i drugi, a zresztą marszałek Hołownia jakby dopuścił się jakiegoś, nie wiem, przestępstwa, zamachu stanu, czy w ogóle czegokolwiek. No do czego myśmy doszli? No, mnie chodzi, żebyśmy spojrzeli na to krytycznie, do jakiego poziomu absurdu w naszej działalności politycznej, społecznej doszliśmy.
Ale wszystko jest w porządku. Nie jest Karol porządku. Nawrocki zostanie zaprzysiężony w tym tygodniu.
Daj Boże, tylko wiemy, w jakich okolicznościach się to odbywało, jakie były nastroje i do czego to wszystkiego parło. I dlatego na koniec powiadam, musimy, jeżeli chcemy dbać o interes Polski, biorąc pod uwagę, że mamy szaleńca i mordercę na wschodzie, myślę o Putinie, myślę o Łukaszence i mamy wiele jeszcze innych okoliczności, które naszemu krajowi nie sprzyjają, to te rzeczy fundamentalną rzeczą naprawdę na dziś nie są związki partnerskie, sprawy klimatyczne do konstytucji, tylko sprawy ustrojowe.
Ale jeśli rozmawiamy o zmianie konstytucji, to trochę pytanie do pana, trochę też pytanie do pozostałych gości, to czy poszczególne partie nie powinny troszkę ustąpić miejsca innym i się dogadać, zmieniamy konstytucję, my chcemy zmienić w zakresie związków partnerskich, to może porozmawiajmy o tym, przy okazji rozmawiając na przykład o zmianach dotyczących sądownictwa.
Tylko chciałem zaznaczyć, że mieszkalnictwo jest ważniejsze według mnie od związków partnerskich
to
mimo
prawda,
wszystko.
Ale jeszcze ostatnie zdanie. My mamy teraz naprawdę olbrzymi kłopot ustrojowy i fundamentalny w kraju, gdzie podważamy po kolei Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, za chwilę być może NIK, za chwilę prokuraturę, sądy powszechne i tak dalej, bo każdemu gdzieś na jakimś etapie coś się nie będzie podobało. I to jest fundamentem naszego kraju. I to powinno być przedmiotem naszej dyskusji.
Ale państwo funkcjonuje, nic się jeszcze nie stało. To są po prostu słowa polityków.
To jeżeli pan tak
opiera
uważa,
się pan tylko i wyłącznie na słowach polityków. Nie stanęła się jeszcze żadna katastrofa. Nie stała się jeszcze żadna katastrofa.
To ja już panu odpowiem. Sprawy rozwodowe toczą się już po dwa lata, dlatego jedna strona i drugiej i to jest sprawa, która...
Właśnie to, co powiedziałem, żeby
pan
sąd najlepiej
działał. To wtedy mamy sytuację taką, że jedna strona mówi w ten sposób, żeby wyłączyć tego sędziego, bo on jest na sędzią. Proszę mi powiedzieć, jakie ma znaczenie dla sprawy rozwodowej albo wydania nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym, sprawach rodzinnych, opiekuńczych, jakiejkolwiek innej, czy ten sędzia, który rozpoznaje sprawę pana, moją czy inną, w sprawie cywilnej, najdrobniejszej. Jakie to ma znaczenie, czy został powołany przez KRS taki czy inny?
Taka jest praca prawników, żeby doszukiwać się chyba ewentualnych wad w procedurach.
Ale wymiar sprawiedliwości od tej strony nazwijmy sędziowskiej, no tam musi być pewność, tak? Ja nie mogę iść do sądu i nie
jakie to ma znaczenie?
I mieć wątpliwości, czy sędzia, który siedzi za stołem, może orzekać, czy nie może orzekać.
Bo ktoś sobie wymyślił, że on jest na sędzią.
Mieliśmy już takie patologiczne sytuacje, które Kanał Zero miał jakiś czas temu taką, co tydzień wyciągał takie rzeczy, gdzie na przykład były procesy karne, ktoś był za ciężkie przestępstwo skazany prawomocnie i druga instancja uchylała wyrok z tego powodu, że w składzie sądu pierwszej instancji był jeden neosędzia.
Jakie to miało znaczenie na orzeczenie merytoryczne?
Cała sprawa idzie od początku. Ten przestępca, który z ogromnej niewątpliwości nie jest skazany, proces się toczy od nowa, no przez patologię. To jest patologia, bo innego słowa na to nie można użyć.
Na zamknięcie już tego wątku, Jacek Gór, Koalicja
Słuchajcie, no jako burmistrz to ja praktycznie codziennie się spotykam z takim problemem funkcjonowania sądu, bo to albo w wypadku takiego zgłaszania przez... Ale to się dzieje od 2015 roku.
Ale dlaczego? Bo ktoś wpadł na pomysł, żeby nie uznawać sędziów.
No, no nie, bo najpierw PiS wprowadził...
Ale
ja panu nie przerywam, proszę pana drugi raz.
Jakie to ma znaczenie, jaki sędzia będzie rozpoznawał merytoryczną sprawę?
Ale u was PiSie macie taką metodę, że jak ktoś zaczyna mówić, żeby mu przerwać, żeby go zdeprecjonować, to po prostu przerywacie.
Chciałbym wiedzieć, jakie są...
Bardzo niekulturalne.
Jakie pan ma zdanie na ten temat konkretnie?
No konkretnie chcę panu powiedzieć. To zdanie wynika z obserwacji codziennego życia. Tu zgodzę się, że sprawy w sądzie trwają bardzo długo. Zaczynają być kwestionowane nie tylko przez nasze tutaj organa sądownicze, ale również przez międzynarodowe. Że już dochodzi do pierwszych sytuacji, kiedy właśnie ktoś, kto przegrał, mówi pan o zwykłym rozwodzie. Tak? A chciałby pan, żeby wszystkie rozwody były rozstrzygane przez trybunały europejskie, żeby one jakby zatwierdzały to, czy zostały
pan
wydane.
Nie mają do tego żadnych kompetencji.
Teraz niech pan, proszę pana, no jak nie mają kompetencji? No przecież pan zna procedurę, jaka jest i drabinka w sądzie, tak?
Znam.
Więc każdy ma prawo, jeżeli jest niezadowolony z wyroku sądu, się odwoływać, tak? Dochodzi kasacji, a potem jeszcze w trybunałach...
Nie w każdej sprawie jest kasacja.
Międzynarodowych. Okej, no dobra, ale w większości można to robić. I dojdziemy do tej sytuacji, którą wprowadził PiS. No nie ukrywajmy, pan dzisiaj próbuje zczarować tutaj rzeczywistość. Od 2015 roku nominantów politycznych, partyjnych wsadziliście do sądu, żeby wszystkie sytuacje, które się dzisiaj dzieją, bo to widać wyraźnie w przypadku na przykład postępowań związanych z waszymi posłami, z waszymi szefami spółek, z prezesami fundacji, etc., żeby ich bronili. Żeby
to... Serio mówię?
Serio mówię. Nie mam na to dowody.
Okay. Pan jest burmistrzem gdzie?
Pan sobie poczyta. W Chodzieży.
Burmistrz Chodzieży.
Dumnym burmistrzem Chodzieży jestem, tak?
A muszę się tam przyjechać, zobaczyć.
Zapraszam serdecznie, piękne miasto. I proszę pana, i to wy sprowadowaliście, że dzisiaj jest ten chaos. Nikt inny. Do 2015 roku, czyli jak nie było PiS-u przy rządach, to spokojnie, że tak powiem, oczywiście były kłopoty z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, ale dzisiaj to jest po prostu jakiś koszmar. Niech pan przyjdzie do mojego sądu. I niech pan zobaczy, jak długo trwają sprawy.
I tu mógł też pamiętać o sprawach frankowych,
obywatelskich po dwóch latach ich rządu.
No tak, bo wyrządziliście 8.
Musimy też pamiętać o sprawach frankowych, które trochę...
Na jedną rzecz chciał zwrócić uwagę, bo kwestia neosędziów to jest jedna sprawa, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, że ja odnoszę wrażenie, że sędziowie o tym mówią, że liczba wakatów, która jest w sądzie, my nie nadążamy... Rozwój gospodarczy, świadomość prawna społeczeństwa powoduje, że do sądu trafia coraz więcej spraw, tak? I rozwój sądów, wakatów nie nadąża za tym rozwojem świadomości prawnej i rozwojem gospodarczym. Ja miałem takie sytuacje w Poznańskim Sądzie Pracy, że na koniec sprawy sędzia mi mówi, że kolejny termin jest za ileś miesięcy, z tego względu, że na 12 wakatów 6 jest obsadzonych.
No ale to też wynika jakby z atrakcyjności pracy w sądzie, prawda?
No ale to rola ministra sprawiedliwości, żeby ta praca była atrakcyjna. Kiedy będzie atrakcyjna?
Kiedy będzie dobrze płacona.
Dobrze płacona. Także tu już rola ministra sprawiedliwości, tutaj nie trzeba nic ani w konstytucji grzebać, nic tak dalej. Także to jest wszystko w rękach ministra
sprawiedliwości. Trzeba znaleźć te pieniądze. Przypomnę tylko, że w tym roku, 2025, dzisiejszy rząd musi spłacić 100 miliardów złotych, które PiS rozdał w 2023 i 2022 roku, tuż przed wyborami.
Komu?
Mieszkańcom Polski. Rozdał na kredyt 100 miliardów tylko w tym roku. Nie powiem jeszcze, ile będzie to w przyszłych budżetach. Natomiast nie tylko zdemolowaliście system sądowniczy, ale również system finansowy tego państwa.
No, mówi pan o jakimś konkretnym programie, czy...
Polski Ład.
Państwo zawsze to samo mówią.
Czy chodzi o zmiany w podatkach?
Nakradli 100 miliardów, już nie wiedzą, o czym mówią. No, szanowni państwo, no jeżeli będziemy w ten sposób rozmawiali, mówi to burmistrz naprawdę, no, który sprawuje władzę, który powinien realnie na pewne sprawy patrzeć. My naprawdę, jeżeli tak będziemy ze sobą rozmawiali, to naprawdę my do niczego, do żadnego porozumienia nie dojdziemy.
Tak, bo was zawsze prawda boli, tak?
Szanowni panowie, zaczynamy drugi wątek. To jest tak naprawdę temat tygodnia, jeśli chodzi o politykę. Prezydent Karol Nawrocki zaprzysiężenie już w środę. Wszystko na to wskazuje, że do niego dojdzie, chociaż wiemy, jak to wyglądało po drodze do tego zaprzysiężenia. Jakiej spodziewacie się prezydentury? To może od razu Koalicja Obywatelska, Jacek Kurz.
Ja się boję tego, co prezydent elekt zapowiada, że będzie destruktorem, będzie robił wszystko, aby obalić rząd Tuska. Dzisiejszy rząd, bo myślę, że nawet to, że powinien chociaż trochę udawać, zaawaluować te swoje wypowiedzi, natomiast dzisiaj wyraźnie mówi, jaka będzie jego rola, wskazuje na to, że będzie ofensywa ustawodawcza, tylko nie potrafi powiedzieć dzisiaj, zobaczymy, jakie będą to projekty ustaw, jakie będą skutki tych ustaw, chociażby pod kątem ekonomii, ale też procesów społecznych.
To znaczy,
więc ja się tej prezydentury po prostu boję.
Że te ustawy będą problemem czy weto? Bo wydaje się, że tak de facto to jest status quo w porównaniu do tego, co mieliśmy do tej pory, prezydent Andrzej Duda.
Wiele osób mówi, i ja się do nich dopisuję, że będziemy tęsknić za prezydentem Dudą.
Piotr Owczyniak.
Ja natomiast, co do prezydenta Karola Nawrockiego, też ze względu na to, że zarówno Konfederacja, jak i Konfederacja Korony Polskiej poparły Karola Nawrockiego, no ja mam z tym dużą nadzieję mam względem tej prezydentury, że nie będzie, że ona będzie właśnie inna od prezydentury Andrzeja Dudy, nie będzie taka miałka, że prezydent Duda będzie, prezydent Nawrocki, w odróżnieniu prezydent Duda będzie wykazywał się właśnie inicjatywą, nie będzie taką kalką PiSu, tak, że no będzie, no prezydent Duda na przykład nie popisał się, czy w okresie COVID-u, czy w przypadku Zielonego Ładu, no szereg rzeczy po prostu masowej, legalnej imigracji, jak to mówi PiS, tak, no nic w tym momencie nie robił, był kalką PiSu.
Ja myślę pan, że Karol Nawrocki będzie bardziej niezależny?
Ja mam taką nadzieję, być może się zawiodę, natomiast taką nadzieję mam. I teraz się tylko odniosę się krótko do słów tutaj pana z Platformy, no. Ja akurat nie widzę w tym nic złego, że prezydent chciałby, żeby rząd Donalda Tuska skończył się jak najszybciej, tak? Bo my również uważamy, że każdy kolejny dzień trwania tego rządu jest szkodliwy dla Polski i ten rząd powinien jak najszybciej...
To jest jego rola konstytucyjna. Angażowanie się w...
Rolą prezydenta jest przede wszystkim
rządu.
Dbanie o dobro Polski, tak? Więc jeżeli uważa, że ten rząd jest szkodliwy dla Polski, no to czemu nie, tak? No ja tutaj się z nim w pełni zgadzam, że... Każdy kolejny dzień trwania tego rządu jest dla Polski absolutnie zły. Dlatego podsumowując, mam nadzieję, że Karol Nawrocki będzie prezydentem z inicjatywą. Te poglądy prawicowe, do których on się niezwykle często odwołuje, to nie jest tylko na pokaz i po prostu w tym kierunku sprawy w naszym kraju będą szły. I też żywię taką nadzieję, że te zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, które gdzieś tam się teraz pojawiają, tak, ta deklaracja polska, abstrahując się tam od szczegółowości tego, że jednak po następnych wyborach parlamentarnych strona prawicowa uzyska taką większość w Sejmie, że ta zmiana konstytucji będzie możliwa, ale nie w kierunku tutaj tych, nie chciałbym nazywać bredni, typu tam zmian klimatycznych do konstytucji, przecież to po prostu jest śmieszne, co pan powiedział, tylko poważne, istotne rzeczy wprowadzimy do konstytucji do tego, żeby no, ten kraj szedł w końcu we właściwym kierunku, tak? Bo mówię, trwanie rządu Donalda Tuska to po prostu każdy dzień to jest strata dla Polski i oby jak najszybciej ten rząd upadł.
To tak szybko ad vocem, jeśli pan redaktor pozwoli.
Proszę bardzo.
O tej bezstronności, o tej kalce PiSu, to chyba dzisiaj świadczyć może zaciąg wielu posłów.
Ja nie mówię o bezstronności.
Okej, ale o tej kalce.
Dobrze. Inicjatywą.
Z inicjatywą. No to ta inicjatywa będzie na pewno podsuwana przez ten zaciąg posłów z parlamentu, którzy reprezentują partię PiS, bo tam większość jednak w kancelarii...
Tylko mówię, jakie mam nadzieje.
Ale no to ja już panu odpowiadam, że to szybko, że tak powiem, pan się wyleczy z tych nadziei, mam nadzieję, no bo posłowie PiSu reprezentują jasny kurs i myślę, że tutaj ta kalka PiSu będzie bardziej wyrazista, bo faktycznie Nawrocki będzie bardziej radykalny w tym wszystkim niż był Duda.
Bartłomiej Stroiński, czy przygotowujecie się do, jak mówię o lewicy, do bycia zwalczanym jako rząd przez nowego prezydenta?
No myślę, że nie. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kadencję, która się lada moment zacznie, to no umówmy się, uprawnienia prezydenta są dość reprezentacyjne i symboliczne w naszym systemie demokratycznym. Prezydent nie ma tak naprawdę zbyt dużej mocy sprawczej i tak naprawdę no, niespecjalnie można tutaj dużo popsuć, tak naprawdę. Tak jak za upływającej kadencji...
Prezydenta... Jednak przed wyborami przedstawiciele koalicji rządzącej mówili, że to wynik będzie bardzo ważny dla państwa.
Bo jest to prezydenckie, a obecna koalicja w Sejmie nie ma
oczywiście dobrze
odrzucenia tego weta.
Dobrze by było, żeby prezydent rzeczywiście wywodził się z tak zwanego bloku demokratycznego, ale no, nawet jeżeli nie będzie się wywodził, to tak naprawdę będzie sprawy legislacyjne i rządzenie będzie, procesy będą trwały troszkę dłużej, ale będą po prostu
trwały. Tak samo jak do tej pory.
no będzie prawdopodobnie tak samo jak do tej pory. No tutaj nie można dużo popsuć, nawet jeżeli prezydent formalnie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i mamy trudne czasy, dość prawdopodobnie niebezpieczne, to formalnie, jeżeli chodzi o obronę, to decyduje Ministerstwo Obrony Narodowej. No prezydent elekt, który za chwilę będzie prezydentem, był prezesem IPN-u, więc ja to widzę tak, że tak naprawdę Kancelaria Prezydenta stanie się takim dużym IPN-em. Będą wydarzenia związane ze składaniem kwiatów, z martyrologią. Będą to pewnego rodzaju po prostu symbole, więc tak naprawdę specjalnej sprawczości, szczególnie w czasach, kiedy rządzi taka koalicja, jaka teraz jest, specjalnej tam sprawczości nie będzie. Myślę, że, ale widzę mały światło w tunelu, bo w związku z tym, w związku z przeszłością przyszłego pana prezydenta, takie jak afera z mieszkaniem, czy jego przeszłość związana z różnymi ruchami kibolskimi, będzie się starał po prostu udowodnić, że jest lepszy. I wygląda też na całkiem inteligentnego człowieka, więc myślę, że będzie się starał i jest małe światełko w tunelu, że przynajmniej nic tam nie popsuje. Widać też wyraźnie, że to nie będzie tak mocno pisowski prezydent jak poprzedni, bo jest mocno wspierany przez ruchy konfederackie, więc myślę, że to będzie taki konfederacko-pisowski, będzie taki bardziej rozłożony, więc myślę, że spokojnie patrzę na to, co się wydarzy, bez jakichś wielkich nadziei, ale też bez większego przerażenia.
Tak faktycznie będzie? Wypromowaliście państwo konfederackiego, jak powiedział Bartłomiej Stroiński, prezydenta?
Dobrze, że teraz wszyscy się przyznają do prezydenta Nawrockiego, a przypomnijmy sobie, że to był jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni, pan Murmisz na pewno wie lepiej, prezes, szef centralnej instytucji, który został wybrany głosami wielu środowisk politycznych, bo przypomnę, że pan Karol Nawrocki prezesem IPN-u został za zgodą Senatu, bo taka była struktura, najpierw Sejm, a później i głosami większości Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, ale w Senacie większości nie było i tam wsparło Polskie Stronnictwo Ludowe i dzięki temu pan Karol Nawrocki był prezesem IPN-u. Nie zapominajmy o tym, jeżeli teraz myślimy o tym, że IPN, PSL wtedy wsparł. Teraz mówimy o Konfederacji, czyli właściwie widzimy, że i Lewica też ma co najmniej neutralne, a nawet i ciepłe spojrzenie z wyłączeniem Platformy, która, no cóż, jakie to wszystko jest przewidywalne? Jak prezydentem był prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, on był sądzony o czci wiary, był wyśmiewany i był poniżany do granic możliwości łącznie z żoną świętej pamięci. Jak zostawał prezydent Duda prezydentem, to Platforma mówiła: jeszcze zatęsknijmy za Lechem Kaczyńskim. Został prezydent Andrzej Duda, dwie kadencje, w wyborach wybrany demokratycznych, zresztą przecież świętej pamięci prezydent Kaczyński również. To oczywiście dzisiaj mówimy, że jeszcze zatęsknimy Andrzejem Dudą, który jest wyśmiewany najlepszym ostatnim komentarzem, w jaki sposób jest przez tak zwane niezależne media, przepraszam, że ja tutaj to mówię, no a tak w gruncie rzeczy przez media Platformy Obywatelskiej traktowany prezydent Duda to był ten prześmiewczy filmik, który na TVP Info poszedł. I dziś te same osoby, które wyśmiewają się z prezydenta Dudy, odsądzają go z czci wiary, mówią: ach, my jeszcze za Dudą zatęsknimy, bo ten Nawrocki będzie najgorszy.
A to będzie inna prezydentura?
No, ale oczywiście, że będzie inna prezydentura wynikająca z zupełnie innych okoliczności. No, szanowni państwo, no kto by się spodziewał, że my prezydenta, czy wtedy Andrzeja Dudę, będziemy wybierali w środku COVID-u? Czy w ogóle te wybory wtedy idą z
Ale wam to
nie?
pasowało.
Tak, oczywiście nam pasowało, byście wymieniali w tym czasie dwóch kandydatów i jak gdyby wygrał Tom Trzaskowski, to byłoby wszystko super. Nie wiemy, jakie będą okoliczności. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, w której na przykład, oby nie, ale ta wojna na Ukrainie się dalej rozszerzy. To będziemy w zupełnie innej sytuacji. Proszę spojrzeć jeszcze na taką rzecz. Prezydent Zełenski, zanim został prezydentem, kim on był? On był aktorem, komikiem, się z niego śmiali, że był jakimś tam, no nie wiadomo kim, i przez przypadek w ogóle tam Ferdek Kiepski czy jakiś inny został prezydentem, się z niego wyśmiewano. A on się zmierzył z rzeczywistością, której nikt nie był w stanie przewidzieć, z wojną, regularną wojną, gdzie na niego zamachów wiele razy było i z dnia na dzień z prezydenta, który myślał, że będzie spokojnie sobie krajem rządził, znalazł się w środku wojny jako jeden z głównych celów, gdzie parę razy chciał być zamordowany. Krótko mówiąc, na dziś nie wiemy, jaka będzie ta prezydentura ze względu na okoliczności, które będą. Natomiast jeżeli okoliczności będą spokojne, to ja nie widzę żadnych powodów i przesłanek, żeby na dziś mówić od razu z góry, że to będzie prezydent destrukcyjny, bo czemu on by miał takim być? Kiedy jak dziś tutaj jesteśmy, to tylko Platforma mówi, że on będzie najgorszy, zły i to w ogóle sutener, a inni wszyscy twierdzą, no dajmy mu szansę, przecież dajmy, zobaczmy i tak dalej, i tak dalej. No więc na razie tylko Platforma odsądza go czci od wiary, wyzywa od sutenera i w ogóle od wszystkiego, co jest najgorsze. A inni patrzą na to tak, jak powinni. Spokojnie, bo to jest prezydent naszego kraju wybrany w demokratycznych wyborach.
Zawsze dzień się tęskni za tymi, którzy odchodzą, a do prezydenta Nawrockiego się przyzwyczaimy.
Tak, dzień natomiast... po przysiężeniu, jeśli mogę, prezydent Nawrocki pojedzie od razu w teren, odwiedzi Wielkopolskę, konkretnie Kalisz. Czy to już jest początek kampanii Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi?
Nie. Prezydent, akurat rzeczywiście bardzo się cieszę, jestem kaliszaninem, zresztą cała moja rodzina pochodzi z Kalisza, więc rzeczywiście takie dla mnie symboliczne, ważne miejsce, bo to właściwie będzie jedna z pierwszych takich wizyt prezydenta, który już będzie prezydentem. Nie, to będzie, bo wiemy, to będzie moment, kiedy zostanie zaproponowana i zgłoszona, czy oficjalnie podana wiadomość, że prezydent rozpocznie tą swoją prezydenturą inicjatywą ustawodawczą w formie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym w takim kształcie, jak on pierwotnie, a to w dużym uproszczeniu.
A w jaki sposób ten projekt, propozycja prezydenta Nawrockiego będzie różnić się od tego, co było wcześniej w tym projekcie społecznym,
no co
było
głosowane w Sejmie? W bardzo dużej mierze będzie oparty na tych założeniach, które wypracowało stowarzyszenie Tak dla CPK.
Czyli jest kolejny raz wrzucany projekt, który w zasadzie brzmi tak samo, żeby się nim zajął jeszcze raz.
Tak, dlatego, że uważamy i prezydent o tym wspominał od samego początku, jak tylko był, jak kandydował i cały czas konsekwentnie powiedział, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie i nie powinniśmy z tamtego rozwiązania rezygnować, bo ono jest o wiele lepsze. A dlaczego Kalisz? No bo Kalisz jak w Soczewce, ja akurat to znam bardzo dobrze, bo stamtąd pochodzę, często tam jeżdżę. Tam jak w Soczewce widać, jakie są błędy popełniane obecnie. Tylko dlatego, żeby zmienić to, co zrobił PiS, to przywracana tam jest, czy zmieniana jest tam przebieg linii, który powoduje, że Kalisz będzie linia CPK przebiegała, tylko tam nie będzie przystanku, tylko ludzie sobie w 100-tysięcznym mieście spojrzą, jak im pociąg przejedzie.
To jest tak zwany bypass. Tam ma być bodajże jakiś przystanek, ale faktycznie znacznie mniej niż
właśnie,
w tym
pierwotnej
projekcie.
Wersji, która miała być to miasto 100-tysięczne, które jest wykluczone komunikacyjnie, jak się na mapę spojrzy i nie tylko to miasto, ale wiele innych, ono miało być uwzględnione w tym całym przebiegu po to, żeby właśnie takie miasta na tym skorzystało. A Platforma byle zrobić na złość i odwrócić, no to przebieg będzie, ale tam się pociąg nie zatrzyma, bo będą zbyt mało odległości między jedną stacją a drugą, żeby się pociąg tam zatrzymał. Więc to naprawdę ma głęboki sens, żeby do tego wrócić i realizować to, co się zapowiedziało. I stąd ta wizyta w Kaliszu.
Burmistrz Jacek, już pytanie do pana. Tę wizytę w Kaliszu pan traktuje jako właśnie taką polityczną, kampanijną?
Ja może jeszcze wrócę do wypowiedzi pana radnego, który stwierdził, że Żołyński był komikiem, a potem został prezydentem. Polska jest innym krajem. I to jest takim krajem, którym doktor prawa, który został prezydentem, został też komikiem. Więc myślę, że tutaj takie porównywanie naszych okoliczności do okoliczności ukraińskich nie jest na miejscu. Natomiast co do tego, czy to jest początek kampanii. Oczywiście to jest początek kampanii. PiS w każdej kampanii wykorzystuje każde możliwe narzędzie, każdego możliwego człowieka do prowadzenia kampanii. Ta kampania właściwie już się zaczyna, dlatego że tak naprawdę za rok będziemy już w takim gorącym okresie, kiedy już będzie ta Polska, niestety wojenka polsko-polska, gdzie właściwie już nie będzie, to będzie jazda bez trzymanki, gdzie kampania będzie w tym okresie już takim zdecydowanym. Więc początek kampanii zacznie się w Kaliszu, nieprzypadkowo zresztą, ale to zostawimy sobie może na inną rozmowę, bo myślę, że jeszcze będę tutaj mógł gościć i do tych tematów powracać, bo tak naprawdę myślę, że każdą ocenę, ja nie wypowiadam tej oceny jako ktoś, kto dostał dzisiaj rano przekaz z partii, tylko to z moich obserwacji prywatnych, obserwacji z mojego doświadczenia życiowego wynika, więc myślę, że chciałbym mieć okazję za pół roku, za rok do zweryfikowania tych poglądów nas wszystkich, które dzisiaj w stosunku do prezydenta elekta przedstawiamy.
Prezydentura Karola Nawrockiego pomoże formacjom Grzegorza Brana, formacji Sławomira Mencena zdobyć lepszy wynik w wyborach parlamentarnych?
Myślę, że nie, z tego względu, względu, że no, raczej Kalor Nawrocki, w szczególności kiedy ta już ta kampania się spędzi na maksa, że tak powiem, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, no raczej będzie zachęcał do głosowania na swoją partię macierzystą, tak? Przeciwnie, uważam, że nawet w tej kampanii no, będą ostre starcie, przynajmniej słowne, już między PiS-em a Konfederacją Grzegorza Brauna, czy Konfederacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Ja też tego co nie rozumiem, czemu taką wagę przykładamy, że prezydent Nawrocki pojechał do Kalisza, no nie wiem, jak pojechał do Kołobrzegu, no to byśmy, nie wiem, też szukali jakiejś dziury w całym.
No, jesteśmy w Wielkopolsce, to dla nas też ważne.
No, dla mnie to nie ma znaczenia, no prezydent zaczyna swoje urzędowanie, ma pierwszą wizytę, no dzisiaj, teraz będzie w Kaliszu, może za 2 miesiące będzie w Zamościu, no, no co to ma do rzeczy, tak, no nie wiem, co tutaj, że tak powiem, temat rozgrzebywać, no fajnie, że gdzieś jedzie, że będzie jakieś inicjatywy ustawodawcze będzie składał i tyle, tak, no to bardzo mi się wydaje, rozkładam na czynniki, pierwsza rzecz, która kompletnie nie ma znaczenia, czy będzie w Kaliszu, w Warszawie, czy w Częstochowie.
Tutaj się wyjątkowo zgodzę z panem z Konfederacji, no oj tam, no po prostu jedzie do miasta, do drugiego miasta w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o wielkość i fajnie, no i po prostu fajnie, że przyjeżdża do Wielkopolski. No nie jest to prezydent z mojego środowiska politycznego, ale fajnie, że Wielkopolska jest zauważana, istnieje, przyjeżdżają różnego rodzaju politycy, wzmacniają nasz region. Ja się zgodzę na każdy przyjazd pod każdego polityka i promocję pod warunkiem, że będzie to wzmacniało Wielkopolskę, więc ja nie mam z tym żadnego problemu. Jest to nowy prezydent kraju, oficjalny urząd. Fajnie, że przyjeżdża do Wielkopolski i do Kalisza. Bardzo lubię Kalisz także.
Możliwa jest zgoda ponad podziałami partyjnymi w niektórych tematach, także w rozmowie bardzo politycznej Radia Poznań. Państwa i moimi gośćmi Jacek Gurz z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Bartłomiej Stroński z Nowej Lewicy.
Dziękuję, dobrego wieczoru Państwu.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia, serdecznie pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.